część pierwsza rekolekcji My, Kościół w czasach zarazy. Rozważanie trzecie, kształtować więź wspólnotową. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, drodzy przyjaciele, stajemy oto my, Kościół, w czasach zarazy, w obliczu zupełnie nowej próby. I coraz bardziej uświadamiamy sobie, że gdy przejdziemy szczęśliwie ten kryzys, tę pandemię, ten lęk, to wejdziemy w nowy jakościowo świat. Świat inny niż ten, który znaliśmy, w którym dotąd żyliśmy. Świat nieznany. Póki co próbujemy walczyć z epidemią. Zostajemy sami, aby zmierzyć się z tym wielkim niebezpieczeństwem. Malutki wirus izoluje i wyobcowuje swoje ofiary, usuwając je ze społeczeństwa. W wielu przypadkach rodzi to konflikt, jednostka przeciwko państwu. Technicy w kombinezonach ochronnych traktują mężczyzn i kobiety, jakby byli wirusami. Przynajmniej tak dzieje się w niektórych państwach, w totalitarnych Chinach i innych miejscach. Urzędnicy stosują brutalną przemoc, aby wymusić przestrzeganie drastycznych dyrektyw. Czujemy, że musimy przyzwolić na dyktaturę, na metody totalitarne. Boimy się zadać pytanie, na jak długo. Zostajemy rozbici w poczuciu wspólnotowości. Pękają mity o solidarności międzynarodowej. Ponoć środki medyczne, które były przesyłane do Italii z Chin za pośrednictwem jednego z państw europejskich, zostały przez to państwo przejęte, zawłaszczone, bo te środki i tam mogły być przydatne. Włochy mówią coraz głośniej o tym, że zjednoczona wokół wartości liberalnych Europa nie zdała egzaminu. Nie zdała podstawowego egzaminu. Unia ukazała swoje rozbicie poprzez egoizm i strach. Zarządzanie kryzysem koronawirusa nie przyjmuje właściwie żadnej pomocy z zewnątrz. Przecież się izolujemy. Zamykamy się w kręgu własnych społeczności i środków, którymi dysponujemy. Także Bóg zostaje jakby zatrzymany na granicy. Także Bóg nie ma znaczenia, nie odgrywa żadnej roli w ramach wysiłków zmierzających do wyeliminowania pandemii. W miejsce Boga rzuca się ogromne siły rządu, zmobilizowane do kontrolowania każdego aspektu życia, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu się. Potężne ramię nauki stara się znaleźć szczepionkę. Światy finansów i technologie są wykorzystywane, aby łagodzić katastrofalne skutki kryzysu. I oczywiście, wszystkie ludzkie wysiłki muszą być wykorzystane do rozwiązywania problemów. Ale przecież nie przynoszą one wciąż pożądanych rezultatów. I obecne próby rozczarowały niewątpliwie społeczeństwa, które były uzależnione od natychmiastowych rozwiązań za pomocą jednego przycisku, jednej decyzji. Świat został zmuszony do zamknięcia się bez określonego harmonogramu czasu zakończenia kryzysu i to najbardziej przeraża. Brak planowania, brak perspektyw, brak ustalonego harmonogramu. A ja znów wracam do myśli profesora Rodneya Starka, amerykańskiego socjologa i agnostyka, którego tak bardzo zadziwiał wzrost liczby chrześcijan w pierwszych czterech wiekach. W 40 roku, raz jeszcze powtórzę ten fenomen, było około 1000 wyznawców Chrystusa, a 300 lat później było ich 33 miliony, ponad połowa obywateli Cesarstwa Rzymskiego. A ten wzrost dokonał się przez uwiarygodnienie ich nauk. Ich słowa o miłości bliźniego stały się czynem w czasach marnych, w czasach epidemii. I gdy Rzym był pustoszony przez epidemię, gdy uciekali wszyscy, chrześcijanie trwali, szli do zarażonych jako jedyni. I szli z trzema wartościami, nieśli im sens istnienia, nieśli miłość przełożoną na czyny miłosierdzia i wreszcie poczucie więzi wspólnoty. Chrześcijanie nieśli więź wspólnoty i kształtowali tę więź wspólnoty. Zdumiewające, że w takim właśnie czasie rozbicia, samotności, samotności w czasie zarazy. Kiedy o tym myślę, wracam wspomnieniem do tego niezwykłego rozwiązywania, zawiązywania wspólnoty, zawiązywania, które miało miejsce w Wieczerniku w obliczu ekstremalnego kryzysu, kryzysu krzyża i śmierci Jezusa Chrystusa. W Ewangelii według świętego Jana czytamy: teraz zaś idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Drodzy, bardzo poruszające są te słowa i cała zresztą mowa arcykapłańska Jezusa. On przecież ma świadomość tego, co się dzieje, co nadchodzi. On doświadcza ludzkiego lęku. On doświadcza narastającej samotności. Wyczuwa smutek apostołów, ale przeczuwa, wie, że ten smutek przejdzie w paniczny lęk, ucieczkę, zaparcie się, milczenie w obliczu próby świadectwa. A jednak właśnie w takich warunkach Jezus zakłada ostatecznie wspólnotę Kościoła. I powiedzmy wprost, przeczy w ten sposób jakimkolwiek zasadom socjotechniki, managementu, zarządzania. Chrystus nie sięga wprost do zasobów ludzkich, tak bardzo kruchych. A raczej sięga, ale z przekonaniem, że te zasoby muszą zostać powierzone, powierzone w całości Duchowi Świętemu. On będzie kreatorem wspólnoty. On zapewni więź, która przetrwa 2000 lat i będzie trwała do skończenia świata, a przecież także i wieczności. On zaś, Duch Prawdy, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. On, Pocieszyciel, Duch Prawdy, nauczy, przypomni, da świadectwo, doprowadzi do wszelkiej prawdy. A wszystko to dokona się poprzez to, że On przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Jezus wyjaśnia: o grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca, już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Święty Jan Paweł II wyjaśnia w swojej encyklice o Duchu Świętym, o jakim grzechu mówi Pan Jezus. Grzech, pisał papież, oznacza w tym kontekście niewiarę, z jaką Jezus spotkał się wśród swoich. Poczynając od rodzinnego miasta Nazaretu, oznacza odrzucenie jego posłannictwa, które doprowadziło ludzi do wydania na niego wyroku śmierci. Źródłem tego odrzucenia Boga, tej ignorancji, Jego miłości, Jego opatrzności, Jego mądrości jest grzech w swoim pierworodnym wymiarze. Bo to wtedy u pradziejów człowieka, Człowiek po raz pierwszy okazał nieposłuszeństwo Stwórcy. Znów warto posłuchać świętego Jana Pawła II. To pierworodne nieposłuszeństwo zakłada odrzucenie, a co najmniej odsunięcie prawdy zawartej w Słowie Bożym, stwarzającym świat. Jest to zarazem Słowo, które było na początku u Boga, które było Bogiem i bez którego nic się nie stało, albowiem świat stał się przez nie. Jest to Słowo będące również odwiecznym prawem, źródłem wszelkich praw, jakie rządzą światem, a zwłaszcza czynami ludzkimi. Grzech pierwszy to było odrzucenie wielkości Bożego przywileju. Wszak Bóg dał człowiekowi możliwość spożywania owoców ze wszystkich drzew wedle upodobania, z wyłączeniem jednego, jedynego, by przypomnieć, że człowiek jest niemal równy Bogu, ale właśnie niemal. Grzech pierwszy to było fałszywe rozpoznanie restrykcyjności Bożego nakazu. Nagle człowiek zaczął głosić, że Bóg zabronił nie tylko jeść, ale nawet dotykać, że to drzewo zakazane jest w środku, jest centralne, jest najważniejsze. Ono przesłania cały raj. I tak oto zamiast Boga Ojca pojawił się Bóg tyran. Zarysowała się kolizja Boga z człowiekiem. Praw Boga i roszczeń człowieka. Istota niewiary w Chrystusa dzisiaj to nie tyle może radykalne odrzucanie Jego osoby, istnienia, historycznego faktu, ale to nieuznawanie Chrystusa, jako Boga, który stał się człowiekiem, przyszedł, aby nas zbawić, zamieszkał wśród nas i żyje wśród nas w swoim Kościele. To traktowanie Go jako symbolu, jako ledwie tradycji, bądź alternatywnego środka pomocowego w dobie kryzysu, z małym przekonaniem zresztą, że ten środek coś zadziała. Odrzucenie Boga staje się jednak od początku odrzuceniem człowieka. Ono może być niekoniecznie jawne, przeciwnie, bywa ukryte. Dzieje posoborowe życia Kościoła ilustrują, że może mieć to miejsce także wewnątrz Kościoła. Dzisiaj chyba tego boleśnie doświadczamy. Ale Duch Święty, który przekonywa świat o grzechu, który został posłany przez Jezusa, on działa. Działa od tamtych wydarzeń w Jerozolimie, działa niezmiennie wewnątrz sumień. I dlatego tak ważne, tak fundamentalnie ważne jest kształtowanie naszych sumień. O roli sumień w Nowej Polsce Jan Paweł II mówił w Skoczowie. Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest ono nieraz trudne i wymagające. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło. W myśl słów świętego Pawła, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie Królestwa Bożego, Królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Drodzy, co dzisiaj jest zagrożeniem sumienia? Dziś, tak jak i wczoraj, błąd, fałsz, zakłamanie, odwracanie proporcji, faryzeizm wielopostaciowy. Zagrożeniem sumienia charakterystycznym dla naszej epoki jest przerost indywidualizmu nad rozumieniem wspólnoty, dobra wspólnego. Ten temat, ten wątek niemalże wrzuca nas w nurt rozważań politycznych, ale to problem bardziej uniwersalny, dotyczący relacji rodzinnych, relacji wspólnotowych, społecznych. mamy ten szczególnie podarowany nam czas rekolekcji Wielkiego Postu. To jest czas odnowy sumień, czas wyzwolenia. Wyzwolenie to nie tylko kwestia wyzwolenia od zła, ale wyzwolenia do dobra. Do dobra. Odkryjmy więc w sobie wspólnotę niepodległych sumień. Nie mamy w tej chwili wielkich możliwości, mamy ograniczone możliwości skorzystania z sakramentu pokuty. Ale one nadal są. Jeśli jesteśmy ich pozbawieni, poprzez akt skruchy, poprzez akt szczerego żalu, doskonałego żalu, oczyśćmy nasze sumienia, wierząc, że Bóg pozwoli nam za czas jakiś przystąpić do sakramentu pokuty, dopełnić znakiem sakramentalnym tego, czego w tej chwili pragniemy. Odkryjmy w sobie wspólnotę niepodległych sumień i pokażmy, że takimi właśnie niepodległymi w sumieniach jesteśmy. Tym bardziej, że my, Polacy, mamy w tym względzie wyjątkowe doświadczenia. Drodzy przyjaciele, drodzy w Chrystusie Panu, kończymy pierwszą część naszych rekolekcji. Niech ta ostatnia myśl, pokażmy, że takimi właśnie niepodległymi w naszych sumieniach jesteśmy. My, Polacy, mamy w tym względzie wyjątkowe doświadczenia. Niech ta ostatnia myśl będzie zarazem zapowiedzią części drugiej, w której zastanowimy się, jak my, jako wspólnota narodowa, budowaliśmy i budujemy swoją tożsamość pod krzyżem Chrystusa. Panie, który w godzinie kryzysu krzyża, w obliczu śmierci i zagłady założyłeś Kościół, świętą wspólnotę grzesznych i słabych ludzi. Umocnij naszą wiarę w godzinie tej próby, którą przeżywamy. Daj nam moc Ducha Świętego. Niech On nas przekona o naszym grzechu niewiary. I niech oświeci nasze sumienia, byśmy stali się Twoimi świadkami. Także dla innych, wybierających rozpacz, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.